Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś podejmujemy temat, kto wychowuje nasze dzieci. Naszym gościem Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty. Witamy Pani Kurator.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pani Kurator pozdrawia nas z Krakowa, czy jeszcze z Warszawy po marszu?
Nie, z Krakowa. Wczoraj po marszu wróciłam do Krakowa.
Kilka refleksji po marszu w obronie życia, marszu w obronie rodziny.
Powiem tak, że mimo niesprzyjającej pogody marsz był piękny. Było bardzo dużo ludzi, z tego co słyszałam ponad 5000 osób, ale szczególnie miły był widok rodziców z małymi dziećmi. I to było takie wszystko bardzo, bardzo, że tak powiem, naturalne. Nikt nie przejmował się hałasem, nikt nie przejmował się bieganiem dzieci. To samo zresztą potem było w kościele, więc taka naprawdę rodzinna atmosfera i pełna harmonia. No cóż, powiem, że patrząc na to, że takie wspólnoty potrafią maszerować, rozmawiać ze sobą i słuchając różnych wystąpień, różnych oczywiście, to jednak jedno wrażenie jest szczególne, że jest potencjał, jest siła w narodzie polskim i że chcą ludzie i dają temu wyraz, że chcą rodzin, bo zaraz były też takie elementy, kiedy do nas podchodzili chociażby dziennikarze Onetu i naciskali, żebyśmy przestawali mówić, że rodzina to tylko i wyłącznie kobieta i mężczyzna. Ja sama miałam taką rozmowę z dziennikarzem, który usilnie mnie namawiał do tego, żebym uznała rodziny tęczowe, jak mówiła. Ja mówiłam do niego, proszę pana, ale to nie są rodziny, to są związki. Ale dlaczego pani odmawia? Nic nie odmawiam, proszę pana, ale rodziny to tam, gdzie rodzą się dzieci. No, nie ma możliwości, żeby dwóch mężczyzn urodziło dziecko. Dwie kobiety też nie są w stanie sobie same dziecka zapewnić. Ja wiem, że są różnego rodzaju techniczne w tej chwili pomysły i zabiegi, ale jeszcze raz, rodzina, kobieta, mężczyzna i dzieci. Oczywiście, że wiemy o tym, że czasem są sytuacje takie, że dzieci w rodzinie z mężczyzny i kobiety też nie ma, bo są różnego rodzaju problemy, ale to już zupełnie coś innego. To nie jest kwestia zawiniona. I też mówiąc, kiedy mnie poproszono o głos, zresztą zaskoczenia, kiedy mówiłam do tak potężnej grupy osób, mówiłam o czymś, co dla mnie jest oczywiste, co znane jest od bardzo dawna. Nie da się natury przechytrzyć. Nie ma czegoś takiego, że naturę wypędzi się drzwiami, ona nie wróci, ona wejdzie nam oknem, więc wszelkie zabiegi, pomysły, które zresztą nie pierwszy raz funkcjonują w naszym świecie, czyli zamiany natury przez ideologię, no nie mają szansy powodzenia. I to są takie sprawdzone informacje, które po prostu należy przyjąć. Pięknie było na wczorajszym marszu i mam nadzieję, że jeszcze piękniej będzie za rok. Czekam po prostu z utęsknieniem na kolejny marsz. To, co Centrum Życia i Rodziny i pan prezes w tym momencie nam pokazał czy zafundował, nie tylko Centrum Życia i Rodziny, ale wiele stowarzyszeń prorodzinnych, które się dołączyło, jest zawsze czymś niesamowicie wzruszającym, takim budującym i taką pewnością, że Polska naprawdę ma się dobrze, że te wszystkie gdzieś tam z boku okrzyki, jakieś takie wrzaski, ten całe to zamieszanie tak naprawdę nie zmienią tego, co w Polsce jest piękne, tego naszego fundamentu takiego moralnego, a tu podstawą i przekazem jest właśnie rodzina.
Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty. Dlaczego pani tak stanowczo, uparcie wręcz nie chce zgodzić się na to, by oświata była oparta o 6 kolorów LGBT, tylko pani upiera się, żeby była oparta o naturę, a ta natura mówi o dwóch płciach, a nie o setkach?
Ponieważ szkoła, jeżeli ma następne pokolenia wychowywać, musi być oparta na prawdzie, na nauce. No i na tym naszym pięknym kanonie prawda, nauka, prawda, dobro i piękno, no to jest sprawdzone, sprawdzone działanie przez wieki. Owoce takiej szkoły znamy. Natomiast owoce szkoły, gdzie ideologia funkcjonuje, również są nam znane, więc nie możemy powiedzieć, że czegoś nie wiemy. Wiemy dzisiaj z całą pewnością, że zatrute owoce ideologii, czy to totalitaryzmu sowieckiego, czy totalitaryzmu niemieckiego, czy też tego, co się działo w Korei, czy dalej się dzieje w różnych państwach, gdzie ideologia wchodzi do szkół, no po prostu za każdym razem te zatrute owoce są widoczne. Ale również wiemy i podziwiamy to, co dawały szkoły, które funkcjonowały według, jeszcze raz mówię, tej triady, tak, prawda, dobro, piękno. Wiemy, jakich ludzi wychowywano, wiemy, jak ważne jest oparcie szkoły o naukę i o to, o co powiedziałam. Więc nie ma dla nas wątpliwości, co jest dobre, co złe. My nie musimy dzisiaj niczego odkrywać. Wystarczy oprzeć się o to, co jest stałe, co jest fundamentem, co jest nam znane i czego, jeszcze raz mówię, te owoce absolutnie mamy znane i wiemy dokładnie, jakie efekty są wychowywania w szkole tam, gdzie jest ideologia i w szkole tam, gdzie funkcjonuje właśnie nauka, gdzie funkcjonuje prawda, dobro i piękno jako przekaz.
Kto wychowuje nasze dzieci? O tym chcemy dziś rozmawiać. Cały czas mamy takie przedpole. Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Pani kurator jest wieloletnim pedagogiem, nauczycielem, dyrektorem szkół, teraz kuratorem. No, jest pani też kojarzona jako taka zaangażowana, dzielna wręcz opozycjonistka czasów komunistycznych. Dlaczego pani nie chce być teraz w opozycji, bo przecież pani wyszła z tej opozycji, wyrosła na opozycji, tylko pani trzyma się tego, co nazywa nauką, prawdą, dobrem, pięknem, bo przecież opozycja walczy nieustannie przeciwko komuś. Ale w imię czego?
No właśnie, będąc w opozycji, faktycznie za czasów komuny wiedziałam, że muszę się sprzeciwiać temu, co niszczy człowieka. I do tej pory dla mnie najważniejszym zadaniem jest zawsze bycie po stronie człowieka, a nie zgadzanie się na niszczenie człowieka. Dlatego też nie mogę być dzisiaj w opozycji, bo opozycja dzisiejsza w Polsce zakłada, że należy tego młodego człowieka zniszczyć. Zakłada, że nie wolno go wyposażyć w takie najważniejsze przecież przesłanie szkoły, czyli wyposażyć go w wiedzę opartą na nauce, czyli że należy go dobrze wychowywać i to zgodnie z tradycją. Dzisiejsza opozycja mówi, że należy zniszczyć wszystko, co jest tradycyjne. Należy zniszczyć autorytet osób dorosłych i zdecydowanie nie polegać na wiedzy i mówić, że każdy człowiek, obojętnie ile ma lat, ma prawo do tego, żeby sam o sobie stanowił, że nie musi być tu do tego żadnych przesłanek naukowych, żadnych przesłanek takich, kiedy patrzy się na drugiego człowieka z szacunkiem, tylko ważne jest to, jak ja się czuję i ten mój własny hedonizm. humanizm. Tak? Ja mam być osobą, która jest jak pępek świata i wszystko wokół mnie ma się dookoła toczyć, a nie ja mam się komukolwiek podporządkować. No, to jest zdecydowanie coś, co nie spowoduje, że taki młody człowiek będzie mógł wyrosnąć na człowieka odpowiedzialnego nie tylko za siebie, ale za bliskie otoczenie, no i mówiąc dalej, szerzej, za swój własny, za społeczeństwo, za kraj. Czyli jednym słowem, nie mogę dzisiaj być w opozycji, bo opozycja zakłada niszczenie tego młodego człowieka. Ja muszę być tym, kto tego młodego człowieka wspiera. Do tego dążyłam, marzyłam o takiej szkole w komunie, a dzisiaj, chociaż wiele jeszcze jest do poprawy, zdecydowanie mam taką szansę i mam taką możliwość, z której bardzo korzystam, czyli przekazuję dyrektorom szkół w Małopolsce, przekazuję nauczycielom, że każdy z tych dorosłych w szkole musi stać przy boku swojego ucznia, musi z nim zawsze być i musi mu pomagać w każdej sytuacji, bo takie jest zadanie i taka misja jest nauczyciela. Wiele lat jeszcze już po transformacji słyszałam jako nauczyciel, jako też dyrektor szkoły, że należy skończyć z tymi pomysłami mówiącymi o powołaniu nauczyciela, o misji nauczyciela, że to ma być taki zawód jak każdy inny. Mam przyjść do szkoły, oczywiście solidnie, rzetelnie przekazać wiedzę i sobie dalej. No i powiem, że to się nie sprawdziło. Nie ma takiej możliwości.
A jak to jest z tym 40-godzinnym tygodniem pracy nauczycieli? Etat jest 18 godzin, a słyszymy bardzo często, że nauczyciele jednak pracują 40 godzin.
No tak, i ja myślę, że to też jest taka sytuacja, która nie jest jasna dla ludzi spoza zawodu nauczycielskiego. I myślę, że też trzeba byłoby to uregulować, no bo nie jest to czytelne. Dla nauczycieli jest to oczywiste, ale tylko dla nauczycieli. 18 godzin to są tak zwane godziny przy tablicy, czyli ja jestem 18 godzin na lekcjach z uczniami, ale te 18 godzin to nie koniec mojej pracy, ponieważ ja muszę się do każdej lekcji przygotować, muszę przygotować oprócz tego, że siebie, to muszę przygotować również materiały, na przykład na jakich będę bazować wraz z uczniami w klasie, czyli na przykład jakieś materiały, gdzie oni będą uzupełniać treści, muszę przygotować jako historyk, zawsze miałam dla mnie jedną z najistotniejszych spraw, to było przygotowanie odpowiednich map, odpowiednich źródeł do omawiania na lekcji. To były to takie rzeczy, które zajmują czas nauczycielowi poza tymi godzinami w klasie, ale są również rady pedagogiczne, są również takie obowiązki pracy w zespołach nauczycielskich, kiedy razem proponuje się różne sprawy dla uczniów. To są również wycieczki klasowe, to są wyjazdy na chociażby tak zwane zielone szkoły, na obozy integracyjne, to są wyjścia do teatrów, do kin i na różnego rodzaju innego rodzaju zajęcia. To jest strasznie dużo tego wszystkiego. Generalnie rzecz biorąc, uczciwie rzecz biorąc, to wszystko jak podsumowujemy, to u różnych nauczycieli to faktycznie wychodzi inna liczba. Ona powinna być oscylować koło tych 40 godzin. Tak jak jest zapisane w tej karcie nauczyciela, no niechlubnym dzisiaj bym powiedziała dokumencie, bo z 82 roku, czyli z czasu stanu wojennego, z poprawkami, myślę, że tak licznymi dzisiaj, że ona jest mało czytelna i bardzo bym chciała, żeby teraz był inny dokument, który by mówił o tym, jak czy regulował wszystkie sprawy związane z pracą nauczyciela. Ale jest, tak? I te 40 godzin w przypadku nauczyciela polonisty czasem nie oznacza to, ja mówię na przykład, przypadku polonisty nie oznacza to wcale 40 godzin, czasem jest to i 50 kilka godzin, bo jeżeli nauczyciel polonista ma wiele prac do poprawy, jeżeli faktycznie przeprowadza jakieś tam kartkówki, ale to jedno, ale przecież są różnego rodzaju wypracowania, rozprawki i inne formy, prawda? To często jest tak, że ten nauczyciel pracuje dużo więcej ponad ten 40-godzinny tydzień pracy. Mamy też i inne specjalności, chociażby nauczyciel WF-u, który się tak wiele nie przygotowuje i na pewno nie sprawdza żadnych kartkówek, sprawdzianów i tym podobnych. Natomiast ma inne możliwości w związku z tym, więc podejmuje często pracę nie tylko na jeden etat, ale czasem i na dwa etaty, no bo trenuje gdzieś na przykład jakąś drużynę. No, różne są tu możliwości. W związku z tym uważam, że takie zrównanie tych wszystkich nauczycieli i włożenie do jednego wspólnego, nie wiem, powiedzmy worka, tak jak się mówi kolokwialnie, nie jest sprawiedliwe.
Nauczyciel języka polskiego powinien pozostać na przykład przy 18-godzinnym pensum tygodniowo. Nauczyciel na przykład historii powinien być ustalony na 24 godziny pensum. Ale nauczyciel WF-u na przykład 32 godziny.
To nie jest takie, żebyśmy my w tej chwili powiedzieli tak i koniec. Ja myślę, że można byłoby tu naprawdę poważnie się nad tym zastanowić i poważnie do tych spraw podejść. Ale w jakimś
profesjonalnym
szkole, ale powinno być różnie według mnie.
Że rozgrywanie pensum nauczycielskim w zależności od tego, jak to jest politycznie czy społecznie przydatne, powinno sprowokować konkretną dyskusję na ten temat.
Ale jeszcze jest jedno, przepraszam, jeszcze jest jedno, na które bym chciała zwrócić uwagę, bo to jest dla mnie dzisiaj, trochę to mam inną perspektywę, bo ojciec zaczął od tego, jak byłam dyrektorem, ale mam dzisiaj trochę inną perspektywę i powiem tak, że jest jeszcze jedna rzecz, która mnie tu bardzo też zastanawia, a mianowicie wiem dobrze, że nauczyciel w małej szkole wiejskiej często nie może mieć nawet tych 18 godzin etatu, tak mówimy na przykład i wspomniany historyk, ale musi łączyć pracę w kilku szkołach, w dwóch, trzech szkołach, żeby mieć etat. W związku z tym ja jestem daleka od tego, żeby powiedzieć, że należy tu tylko i wyłącznie według tych przedmiotów rozstrzygnąć, ile jaki nauczyciel powinien mieć, jakie powinien mieć pensum.
Tak, bo często nauczyciele też łączą, jeszcze uczy historii, wiedzy o społeczeństwie.
Jak mają takie kwalifikacje. Tak. Oczywiście, ale dlatego też myślę,
często
że...
Często na podstawie podyplomówki na przykład, prawda, skończonej z drugiego przedmiotu.
No tak, ale to już zostawiając poziom różnych poddyplomówek, to bym powiedziała w ten sposób, że obawiam się takiej sytuacji, kiedy nauczyciel w związku z ewentualną zmianą pensum, nauczyciel w mniejszej miejscowości nie będzie mógł mieć tego etatu. No takich sytuacji się obawiam, stąd ja osobiście uważam, że podchodząc do zatrudnienia nauczycieli, to trzeba byłoby jednak tu popatrzeć też w kwestie terytorialne, mówiąc tak najogólniej. I na szereg różnych również innych. No, nie podejmuję się w tym momencie powiedzieć dokładnie, jak powinno być, natomiast mam swoje uwagi, które w momencie, kiedy zacznie się taka dyskusja, chętnie oczywiście przekażę.
No tak, i w zależności jak daleko jeszcze jest do muzeów, które teraz podlegają dotacjom, czy jak jeżeli jest dalej, no to wtedy większe uposażenie, jak jest bliżej, to mniejsze, no bo przecież na przykład z jakiejś podkrakowskiej miejscowości do Warszawy jest dalej niż z podwarszawskiej do Warszawy, do Muzeum Powstania Warszawskiego. Moglibyśmy sobie tak troszeczkę tutaj bagatelizować duży problem wychowania. Kto wychowuje nasze dzieci? I myślę, że powinniśmy zauważyć, że na pewno wychowuje rodzina, na pewno wychowuje szkoła, na pewno wychowuje kościół, różnego rodzaju instytucje kulturalne, społeczne, sportowe. Natomiast tutaj, gdy wyszliśmy od tej historii w Pani życiu, takiej działalności opozycyjnej, to ja nad tym bym się jeszcze przez moment zatrzymał, ponieważ Pani mówiła o tym prawda, dobro, piękno w oparciu o naukę. I teraz kto wychowuje nasze dzieci? Bo jeżeli ktoś jest ukształtowany po katolicku, to dla niego człowiek to jest przynajmniej to pojęcie, wszyscy jesteśmy sobie równi co do godności, co do natury i wzajemnie się uzupełniamy, służąc dobru wspólnemu, realizując to dobre wspólne, również płeć męska i płeć żeńska, czyli mężczyzna i kobieta, to komplementarne płcie, nie wyższe, nie niższe, jeden na drugą wzajemnie się uzupełniają. A teraz wydaje się, że jest taka walka o prawa kobiet i próbuje się ukształtować człowieka, który będzie szanował prawo kobiety do najpierw hulaj dusza, piekła nie ma, wszędzie z każdym, a potem aborcja, czyli do pewnego rodzaju rozwiązłości korzystania ze swojego ciała, ze swojego piękna, jednocześnie takiego wykluczenia chyba człowieka młodego, będącego mężczyzną już nie w rycerskości, ale w poddaństwie. I chciałbym tutaj zapytać panią kurator o takie rozróżnienie. Kto wychowuje nasze dzieci? Czy to jest rzeczywiście istotne, jaki światopogląd ktoś reprezentuje, jaką antropologię, że tak powiem, poznał, wyznaje i w jakiej antropologii kształtuje, wychowuje dzieci? Bo no jeżeli prawem kobiety jest zabijanie, tak chcemy ukształtować, wychować dzieci, to jednocześnie wychowujemy ku temu i dziewczęta, i wychowujemy chłopców, i tak kształtujemy kobiety i mężczyzn.
No, mamy czas jakiegoś wielkiego szaleństwa w tej chwili i pomieszania pojęć i zaprzeczania rozumowi i rozsądkowi. I to jest taki bardzo przykry czas. Mam nadzieję, że to minie. Ale fakt, mówiąc o prawach kobiety, wcale nie ma w tym przekazie pomysłu o to, żeby o kobietę zadbać, żeby ta kobieta faktycznie była doceniana. Wręcz odwrotnie, mówiąc o prawach kobiety, to tą kobietę traktuje się bardzo instrumentalnie. To jest kobieta w takim dzisiejszym ideologicznym przekazie genderowym, ma po prostu służyć przyjemności i ma być tą osobą, która, jeżeli się zdarzy niechciana ciąża, ma mieć prawo do usunięcia dziecka. Tutaj są te eufemizmy, prawda, bo się mówi usunięcie, nie mówi się tak, jak jest naprawdę, czyli po prostu do zamordowania własnego dziecka. Tak? To są sytuacje takie, które, jeszcze raz mówię, wbrew nauce, wbrew rozsądkowi, wbrew rozumowi, psucie języka, kiedy nadaje się inne znaczenie słowom, ma tu wyraźne cele. Nie ma w takim ujęciu ideologicznym szacunku do kobiety, nie ma uznania jej praw, wręcz odejście od tego i przez na siłę zrównywanie, w cudzysłowie znowu, zrównywanie praw z prawami męskimi jest odbieranie kobiecie tego, co jest taką naturalnym przekazem, tak? Że kobieta jest na pewno osobą, która jest stworzona do tego, żeby przekazywać życie, żeby nosić w swoim łonie dziecko, żeby to dziecko urodzić, żeby o nie zadbać odpowiednio. Kobieta, która ma w sobie ogromne pokłady wrażliwości, czułości, która jest w stanie zaopiekować się i mężczyzną, i dziećmi, no w tym momencie słyszy słyszy, że ma być twarda, nieustępliwa, ma własne dziecko mordować i ona wtedy będzie równa mężczyźnie. A z kolei mężczyzna ma nie być męski absolutnie, bo męskość to jest coś takiego prymitywnego, jak słyszymy. Ma być czuły, delikatny, poddany i tak dalej. Czyli po prostu zaprzeczenie w całej tej naturze, o której mówiliśmy, o tym, co jest nam jakoś dane, prawda? Dane i które na siłę zaprzeczać tym cechom męskim i kobiecym, to znaczy iść przeciwko i stwarzać coś, co jest sztuczne, co tak naprawdę na dalszą metę nie ma powodzenia. Ja powiem tak, że kiedy mowa była na początku, mówiliśmy o marszu dla życia i rodziny, mówiliśmy, że ten marsz był, znaczy nie powiedzieliśmy, a powinnam była to powiedzieć, ten marsz miał swoje własne hasło w tym momencie zwrócone właśnie w kierunku mężczyzny. To było tato, bądź, chroń, prowadź. Chodziło o zaakcentowanie roli mężczyzny w rodzinie. Chodziło o to, żeby powiedzieć, że mężczyzna ma być siłą tej rodziny, ma być owszem wsparciem dla kobiety i ma być wsparciem dla swoich dzieci, ma być autorytetem, wzorem. I wcale nie chodzi o to, że on ma być silny jak Tur, chociaż wcale też nie mówi się o tym, że nie ma być silny. Chodzi o to, żeby była to siła psychiczna, to żeby była to siła w sensie woli działania zdeterminowanej w kierunku dobra tej rodziny. I tak ma działać mężczyzna. To nie ma być tak, że kobieta ma wyręczać mężczyznę. I oczywiście są w życiu różne sytuacje i nie można powiedzieć, że zawsze ma być idealnie, ale jednak pewien taki wzorzec rodziny powinien być mocno ukształtowany i pokazany, po to, żeby było wiadomo, że te role, które natura nam daje, naprawdę są nie do odwrócenia. To kobieta rodzi dzieci, a nie rodzi ich mężczyzna. To mężczyzna musi zadbać o to, żeby ta kobieta czuła się bezpiecznie. I to samo jest w podziale rodzinnym. My wiemy dzisiaj, patrząc na badania, można powiedzieć, że wręcz światowe, tak? Jak wygląda sytuacja dziecka w rodzinie, gdzie na przykład brakuje, z różnych przyczyn brakuje ojca. Wiemy dobrze, że dziecko, które nie wychowuje się w rodzinie, gdzie jest ojciec, no, ma dużo większe problemy emocjonalne i funkcjonowania w grupie. I to nie jest tak, że nie ma ojca, to w ogóle nijak się to nie odbije na rodzinie. Oczywiście, że te dzieci to odczuwają. Każdy ma swoje doświadczenia, każdy może powiedzieć ze swojego doświadczenia, jak wygląda sytuacja. Ja też taką sytuację bardzo blisko siebie mam i wiem dobrze, jak bardzo brakuje, jeżeli brakuje mężczyzny, jak bardzo trudno jest wychować dziecko, które będzie dobrze funkcjonowało, które emocjonalnie będzie dobrze funkcjonowało w świecie. I to nie jest tak, że człowiek, który na przykład, i to też wczoraj słyszałam nawet na kazaniu księdza Dominika Chmielewskiego, bardzo dobrze nam to też uświadamia, że w momencie, kiedy człowiek, kiedy mężczyzna wychowuje się bez ojca, nie mając tego wzorca, że to już jest, że dalej nie jest w stanie on też odpowiednio wychowywać jako ojciec. On się tego może nauczyć. Nie jest tak, że jeżeli dzisiaj mężczyzna nie czuje takiej w sobie siły i determinacji do tego, żeby być ojcem, że to wszystko już jest stracone. On też może do tego dorosnąć. Stąd dla mnie szalenie ważne, i to też mówiłam na tym marszu, o ile tylko byłam w stanie, starałam się przekazać, że szalenie ważne jest to, żebyśmy odpowiednio wychowywali i mężczyzn, i kobiety. Kobiety mają swoją rolę do odegrania, której się nie da zaprzeczyć, i mężczyzna podobnie. Zatem nie oszukujmy natury, której się, jak mówiłam, oszukać nie da, tylko starajmy się wychowywać no, właśnie z tą naturą i mężczyzn, i kobiety, wyposażając w różnego rodzaju umiejętności i mówiąc o tym, że każdy człowiek jest, zasługuje na szacunek i nie ma czegoś takiego, że kogoś można poniżać, prześladować. Naprawdę nie o to chodzi. Natomiast w przekazie ideologicznym dzisiaj, genderowym, my dostajemy informacje i ta informacja jest znana już dzieciom w szkole niestety, że rodzina ta tradycyjna, czyli po prostu rodzina, tak? W Polsce oczywista i jedyna forma rodziny, mężczyzna, kobieta, dzieci, to jest to miejsce, gdzie dochodzi do różnego rodzaju przemocy, że zawsze jest to z jakąś patologią związane. Nie, nie. To jest absolutne zakłamanie rzeczywistości. Wszędzie zdarzają się różnego rodzaju potknięcia, patologie, ale nie jest tak, że rodzina tradycyjna jest bardziej jakoś narażona na to, żeby w niej patologie były. Wręcz odwrotnie, wiemy dobrze, że związki homoseksualne to są te związki, które bardzo często się rozpadają, gdzie są nastawione na zmiany partnerów, a tego jednak w tradycyjnej rodzinie nie ma jako rzeczy, która jest powtarzająca się i jest jakąś taką oczywistością. Tu mamy jednak inne założenia.
Nie mówiąc już o związkach zmiennych, raz hetero, raz homo i to jeszcze w różnych konstelacjach osób. Kto wychowuje nasze dzieci? Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. 56 657 0011 lub 56 657 0012, 536 600 lub 600 400, dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 0014. W czasach pogubionych kobiet, co autor miał na myśli? Czyli pani kurator Barbara Nowak.
No właśnie, takich pogubionych kobiet, które dostają informacje ideologiczne, którym się miesza w głowach, ja mówię zwłaszcza o dziewczynkach w szkołach ponadpodstawowych, bo tu widzę największy wpływ tych ideologicznych, genderowych informacji. Kiedy mówi się dziewczynkom, pamiętaj, twoje ciało to twoja sprawa, cokolwiek zrobisz, masz do tego prawo. Pamiętaj, żeby ci było wygodnie, żeby ci było przyjemnie i tym podobne uwagi. A wszystko niestety zmierza ku temu, żeby powiedzieć temu dziecku, że tej dziewczynce, że tak naprawdę to ty nie masz wiedzieć, kim jesteś i nie masz siebie samej szanować, bo masz zgadzać się na używanie i sama masz używać. No to powoduje takie zawsze, za każdym razem powoduje to, że ta dziewczynka nie jest niczego tak naprawdę pewna, że jest no, pełna takich oczekiwań, których nie jest w stanie spełnić. Jeżeli ktoś nie ma świadomości tego, że dążyć musi do jednego związku, do takiej prawdziwej miłości, gdzie będzie miała pewność, że jej mężczyzna będzie o nią dbał, że będzie z nią chciał spędzić życie, że będzie odpowiedzialny za jej los, no to szukając różne, zupełnie próbując, eksperymentując, to za każdym razem będzie niepewna siebie, niepewna swojego losu, niepewna tego, co tak naprawdę daje jej szczęście. I będąc w takim pomieszaniu, faktycznie ma problem z usytuowaniem swojego siebie samego w życiu społecznym, bo tak naprawdę nie wie, zakładać rodzinę, nie zakładać rodziny, a jeżeli zakładać, to na jak długo, a w ogóle a może lepiej jakiś związek, bo nie wiadomo, co będzie za chwilę, a być może, że się za chwilę coś zepsuje między mną a partnerem, więc może lepiej nie zawierać związku i tym podobne sytuacje. Czyli ten przekaz, jaki idzie, który mówi tak naprawdę o tym, nawołuje tą osobę, tą młodą kobietę do tego, żeby była wolna, żeby sama o sobie stanowiła, nie jest rozwiązaniem, które tą osobę ustawia w jakiejś stabilizacji. A nie mając stabilizacji, kobieta nigdy nie będzie pewna swojego funkcjonowania. Nigdy nie będzie też szczęśliwa.
Kto wychowuje nasze dzieci? Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Rozmowy niedokończone na antenie Radio Maria i Telewizji Trwam. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marian z tej strony z Lublina.
Prosimy, Panie
witam
Marianie.
Ojca. Witam ojca i witam panią kurator. Pani kurator, chcę powiedzieć, że podziwiam panią naprawdę, bo w tym środowisku już bardzo różnie bywa. Zresztą też widziałem wczorajszy marsz, niestety nie mogłem być osobiście ze względów rodzinnych, natomiast widziałem też pani wypowiedź w jednej z telewizji internetowych. Podzielam pani stanowisko. Ja powiem, że mam takie dwa, trzy krótkie pytania. Mieszkałem wiele lat w Szkocji, tam pracowałem w dużej firmie, jeździłem przede wszystkim po szkołach, kontaktowałem się z nauczycielami, widziałem tam to środowiska szkolne, te szkoły elitarne, też do nich jeździłem i szkoły ogólnodostępne, podstawówki i szkoły średnie. Mam takie pytanie, czy system polski nauczania, tak pomijając kwestie ideologiczne, bo kwestie ideologiczne są oczywiście bardzo ważne. Natomiast tak czysto technicznie, czy nasz system szkolenia młodzieży nie jest już troszeczkę przestarzały? Bo kiedyś się często słyszało, że te ci Polacy naprawdę zajmują bardzo wysokie miejsca w różnego rodzaju olimpiadach na świecie. Ja mam taki przykład. Ostatnio rozmawiałem z znajomą, która mieszka na bardzo małej miejscowości i jej syn bardzo dobrze rozwija się matematycznie, nawet gdzieś w tym momencie byli na mistrzostwach, zdobyli z tej małej miejscowości, weszli na mistrzostwa świata w robotyce, chłopak jest w 5. klasie. No nawet nie dostał paru złotych na sprzęt, który jest potrzebny. Nie mówimy o rzeczach typu jak loty, bilety i tak dalej. Wszystko sponsorują rodzice. A drugie pytanie moje to... Uciekło mi w tym momencie.
To zostało jeszcze trzecie, pani Maria. Króciutko, prosimy.
Ja pochodzę może a propos wczorajszego marszu. To powiem tylko tyle, że ja jestem dzieckiem, według którego lekarza ginekologa nie powinno żyć. To tak dla takich dużych niewiarków. Moja mama w trzecim, czwartym miesiącu ciąży dowiedziała się, że ja umrę martwy, urodzę się martwy. I ona prawdopodobnie, jeżeli mnie zatrzyma, to też umrze przy porodzie. Więc ja jestem też zawsze takim przykładem dla osób, które mówią, że nie ma sensu i że lepiej przerwać ciążę. No ja jestem takim małym cudem. A jeszcze po mnie urodziła się siostra i jest nas pięcioro.
Dziękujemy w takim razie, panie Marianie. Pozdrowienia dla rodziców. Mamy nadzieję, że jeszcze w zdrowiu.
Mama często słucha Radia Maryja i modli się z wami.
No to tym bardziej.
Panem Bogiem.
Tym bardziej dziękujemy. Z Panem Bogiem słyszymy tam kierunkowskazy, więc szerokiej drogi dotarcia do celu podróży. Prosimy pani kurator, pani Barbara Nowak.
No pięknie, no zawsze mnie wzrusza taka informacja, jak to można poprzez swoją wiarę i poprzez taki fundament siebie samego jednak nie zgadzać się na usunięcie, na mordowanie swojego dziecka. I proszę bardzo, efekty są nie zawsze, do tej pory przecież nie zawsze lekarze mają rację, a poza tym jest coś takiego jak nasza wiara, modlitwa i wyproszenie cudu. Więc to naprawdę piękne. Natomiast wracając do tego, co pan mówił, tak, ja uważam, że nasza szkoła powinna zostać zmieniona i cały czas czekam, i mówię szczerze, czekam na taką dyskusję, jak, w jakim kierunku. Ja też nie uważam, że chodzi o to, żebyśmy wszyscy dokładnie w tym momencie mówili o swoich pomysłach, ale na pewno jest grupa osób, która ma profesjonalne podstawy do tego, żeby pomyśleć o tym, żeby zastanowić i dać jakieś takie pomysły, jak szkoła powinna dzisiaj wyglądać. Ale to, co pan powiedział, bardzo było takie niepokojące dla mnie, to, że takie zdolne dziecko nie ma wsparcia i że tylko rodzice tutaj wspierają. Już od wielu lat w naszym kształceniu dzieci są różnego rodzaju możliwości, z których można skorzystać i zwłaszcza mówię to w tej chwili przy panu ministrze Czarnku, wyraźnie naprawdę mamy ogromne pieniądze po to, żeby wspierać zdolne dzieci, nie tylko te zdolne zresztą wspierać, ale również te, które potrzebują specjalistycznej pomocy. To no nie mam pojęcia, dlaczego nikt nie wskazał rodzicom tu żadnej drogi, a to jest, wydaje mi się, już zadanie szkoły, żeby wesprzeć rodziców i właśnie dziecku pomóc finansowo, pomóc znajdując na przykład odpowiednie oferty kształcenia, bo takie talenty po prostu trzeba wspierać. W Polsce mamy zresztą naprawdę bardzo dużo mądrych dzieci, bardzo dużo zdolnych młodych ludzi i ja nad czym bardzo ubolewam to, że one są cały czas wysysane z naszego systemu przez inne kraje, które naprawdę buszują po Polsce, wyszukując takie talenty i to już od czasem właśnie od szkół, kiedy w tych różnych konkursach dają się poznać te bardzo zdolne dzieci, już nie mówiąc o studiach. No więc to jest też taki kamyczek do naszego ogródka, że trzeba też tu pewne zmiany spowodować i trzeba chronić te nasze talenty po to, żeby pracowały dla Polski. Trzeba stwarzać tu takie możliwości, taki cały system zbudować. On jest budowany, ale być może, że za wolno i co powiem, no i szkoda mi tego. Natomiast pana uwaga o tym, że mamy w jakiś sposób szkołę niedopasowaną do dzisiejszego czasu, absolutnie się zgadzam. Ja jeszcze raz chcę powiedzieć, że czekam na to, żeby tu też zmienić funkcjonowanie szkoły jako takie. I to, co na przykład mnie pierwszym taki najbardziej może przeraża, to, że często jest tak, że nasze dzieci mają bardzo dużo godzin lekcji. Często jest też tak, że na przykład w szkołach ponadpodstawowych jest to 8 i 9 godzin. Dziecko przychodzi do domu i dalej się uczy, realizuje tu różnego rodzaju projekty, zadania, czyta, no, opracowuje, a to nie tak powinno być. Bo jednak po to tyle lat, na pewno XIX wieku, walczyły osoby dorosłe, robotnicy i potem inne również intelektualiści o to, żeby ludzie pracowali 8 godzin dziennie, a tymczasem dziecko często skazujemy na pracę i 15 i 16 godzinną, no to nie jest w porządku. Więc kwestia innego doboru przedmiotów, mniejszej liczby przedmiotów, jak również innego przekazu też treści, bardziej atrakcyjnego, no jest wyzwaniem i myślę, że no nad tym też dzisiaj najwyższa pora się zastanowić.
Kolejny telefon. Bardzo gorąco dziękujemy naszym Państwa gościem. Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bogusia z Gdańska. Jestem mamą czwórki dzieci. W wieku, no pierwsze dziecko nasze urodziło się w 87 roku, ostatnie w 2004, taka rozpiętość. I tak zauważyłam, dla mnie to jako mamy, to taki jest chyba problem, bo zauważyłam, że dużo nauczycieli, szczególnie w szkole średniej, bardzo dużo nauczycieli udziela korepetycji. Poza pracą swoją w szkole, którą wykonują, udziela korepetycji uczniom odpłatnie. I to naprawdę są bardzo duże kwoty. Nieraz, kiedy dziecko kończyło gimnazjum, wiadomo, poziomy były różne, dostało się do szkoły średniej, gdzie poziom też był różny. Chciałoby jakieś braki nadrobić, musiało tak naprawdę dziecko, które chodziło moje do szkoły średniej o profilu rozszerzonym matematyki i fizyki, to klasa była dość liczna. Proszę mi uwierzyć, że nie wiem, czy był jakiś uczeń, który nie brał korepetycji. Żeby dać sobie radę w szkole średniej, musiał brać dodatkowo korepetycje. Nauczyciele, w ogóle nie można znaleźć nikogo. Nauczyciele nawet nie mają czasu, są tak zaabsorbowani tymi korepetycjami, mają tak dużo korepetycji w ciągu każdego dnia, że tak ja jako właśnie mama z jednej strony przeżywałam bardzo, bo w ten sposób chciałam pomóc też uczniowi, bo musiał, jeżeli chciał dać sobie radę, musiał brać korepetycje. Ale ja traktowałam dwoje dzieci pierwszych, jakiś czas temu skończyło szkołę i tak traktowałam zawód nauczyciela. Wydawało mi się, że to też jest, należy do tej grupy zawodów, że to jest jakaś służba tak naprawdę, że ten nauczyciel, no to jest jakaś misja. I to było dla mnie, to są takie kwoty, to są... I to jest,
Pani Bogusławo, dziękujemy i oddamy tutaj głos.
I jeszcze tylko jedną właśnie, prosimy. Taki inny problem jeszcze, który też zauważyłam, to często jest jakiś taki ranking szkół, są te statystyki. Też to nie powinno mieć miejsca, bo szkoła, chcąc znaleźć się w jakimś tam dobrej pozycji, często nie dopuszcza uczniów do matury z pewnych przedmiotów tylko dlatego, żeby zająć wyższą pozycję w rankingu. No to są takie dwa problemy, które chciałabym zaznaczyć. Dziękuję za wysłuchanie.
Dziękuję bardzo, czyli korepetycje i rankingowanie szkół. Prosimy pani kurator Barbara Nowak.
To, co pani powiedziała, to naprawdę są ogromne bolączki naszych szkół. Przede wszystkim kwestia tych korepetycji. Dzisiaj korepetycje, ma pani absolutnie rację, ja też tego doświadczam, są po prostu powszechne i jest to w jakiś sposób dla mnie przerażające, dlatego że jeżeli mój uczeń musi brać korepetycje, to znaczy, że ja źle wykonuję swoje zadanie. Dla mnie taka refleksja dzisiaj, jaką ja w tej chwili powiedziałam, w bardzo dużej mierze jest nieobecna wśród wielu nauczycieli. Są oczywiście przedmioty, gdzie korepetycje są powszechne, są też przedmioty, gdzie korepetycje są rzadkie. Ale jakoś tak się przyjęło już i uważane jest w dużej mierze jako norma, że jeżeli uczeń chce dostać się na medycynę, to zdecydowanie musi mieć korepetycje z biologii, chociażby z biologii, ale nie tylko, prawda? I możemy tu podawać szereg innych jeszcze przykładów. I ja wiem dobrze, że nasze ministerstwo dzisiaj pod kierunkiem pana ministra Przemysława Czarnka opracowuje pomysł na to, żeby zwrócić uczniom nauczyciela. Czyli żeby była sytuacja taka, że oprócz tego, że są lekcje, to jeszcze żeby nauczyciel był do dyspozycji po lekcjach dla ucznia, który na przykład nie zrozumiał dobrze materiału z lekcji, z którym trzeba powtórzyć, którym może trzeba pomóc w odrobieniu zadania po to, żeby on go zrozumiał. Jeżeli uda się to panu ministrowi przeprowadzić, jeżeli faktycznie do tego dojdzie, to ja mam nadzieję, że ta skala korepetycji wyraźnie się zmniejszy, bo musi się zmniejszyć, jeżeli ta szkoła ma być wydolna. Przepraszam, to takie niezbyt eleganckie słowo, ale jeżeli my mówimy, że szkoła ma spełniać swoje zadanie, to korepetycje powinny być jakimś tam marginesem. One pewno zawsze będą i to z różnych przyczyn. Czasem dlatego, że rodzice uznają, że dziecko powinno więcej jeszcze się uczyć niż na lekcji z danego przedmiotu albo z innych przyczyn. Więc ja jestem przekonana, że korepetycje zawsze będą. Natomiast że powinny być naprawdę marginalne i tak podsumowując pani wypowiedź, to mam nadzieję, że dojdziemy do tego, budując tą inną szkołę, że tą patologię, czyli powszechne korepetycje, zlikwidujemy. Natomiast dzisiaj jest to zjawisko powszechne i ono jest w dużej mierze związane właśnie z tym, że nauczyciel przychodzi do klasy. Jeszcze jedna uwaga, pani tu powiedziała przepełnione i to mnie też bardzo zabolało, bo tu w Małopolsce staram się, żeby te klasy jednak chociażby w liceum nie były takie liczne. Mam porozumienia z dwoma prezydentami miast Krakowa i Nowego Sącza i staramy się, żeby w klasach nie było więcej niż 28 osób, ale przed tym moim porozumieniem w Krakowie były klasy, które miały 43-44 osoby. W takiej klasie uczyć, wymagać, sprawdzać i tak dalej, nie ma naprawdę możliwości. Więc to też jest powód, dla którego ta patologia korepetycji była tak powszechna. Mam nadzieję, że to się zmieni. I jeszcze jedna uwaga, pani powiedziała o tym rankingu. Tak, proszę pani, ja osobiście uważam, że podobnie jak w Finlandii chociażby, nie powinno być rankingów szkół, ale do tego warunek jest jeden, że w każdej szkole tak pracują wszyscy, że ta szkoła w stosunku do każdego ucznia tak się stara poprzez swoich nauczycieli, poprzez dyrektora, żeby ten uczeń osiągnął szczyty swoich możliwości. I jeżeli by tak było, to faktycznie nie potrzeba żadnego rankingu. Natomiast to, co dzisiaj jest, to faktycznie budzi też różnego rodzaju emocje, ale też różnego rodzaju reakcje są, co dla mnie nie jest prawidłowe, bo mamy sytuacje chociażby takie, że są szkoły, które wszyscy wiemy, że to są tak zwane stajnie na przykład olimpijczyków. Tam uczeń, jeżeli idzie, to naprawdę najzdolniejszy, który już jest wytrenowany w olimpiadach, w konkursach w szkole podstawowej, idzie do szkoły średniej po to, żeby znowu być olimpijczykiem. I mówimy, że to jest najlepsza szkoła. W olimpijczykach najlepsza, ale czy faktycznie ta szkoła jest najlepsza? najlepsza, jeżeli chodzi o dbałość o ucznia w jego rozwoju bardzo szerokim, a nie tylko w jakimś tam właśnie w celowaniu w jeden, jedyny przedmiot. No to jest zupełnie inna sprawa. Tak, no to wszystko, co Państwo dzisiaj mówicie, to jest dla mnie naprawdę też taka ważna informacja, że Państwo to widzicie, co, na co ja zwracam uwagę, czyli że to jest problem powszechny i że naprawdę mam bardzo dużo do zrobienia, jeżeli mówimy o szkole, która będzie dobrą szkołą, która będzie naprawdę taką szkołą, która będzie wyposażać wiedzę młodego człowieka w sposób odpowiedzialny, w swoim przekazie, w swojej formacji w tym momencie i nauczyciele muszą być dobrze ukształtowani. Najwyraźniej nam tego wszystkiego brakuje.
I to kluczowe zdanie się wydaje, jeżeli nie uformujesz nauczycielami, jakimi siłami go upilnujesz, pani kurator?
Jakimi siłami?
Go upilnujesz, czyli
upilnujesz.
Albo zdyscyplinujesz, oj, prawda?
Oj, ale to, a to jest znowu bardzo bolesne, ojcze, pytanie do mnie, dlatego że ja uważam, że nauczyciel nie powinien być upilnowywany, czy tam jakoś, tylko on powinien sam siebie, tak? Czyli
musi
on
być
powinien
uformowany
być dobrze ukształtowany. Tak, no ale dlatego też jest kwestia tego, jak my kształcimy nauczycieli. I znowu wracamy do samego początku, czy ten nauczyciel w domu, w swojej szkole, ten przyszły nauczyciel, został odpowiednio wyposażony w takie moralne już tutaj zalety.
Im mniej jeżeli moralności, tak, tym więcej policji.
No, no i właśnie wszystko zostało powiedziane.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Telewizja Trwam. Prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To mówi Agnieszka z Niemiec.
Prosimy, pani Agnieszka.
Chciałabym wrócić do początku audycji i wypowiedzi księdza prowadzącego, którą uważam za cyniczną. Chodziło o stwierdzenie, chodzi o kobiety, jedna z tym, z tamtym, ciąża niechciana, potem aborcja. Moje pytanie, skąd się bierze takie podejście do kobiet? Czy to jest jakieś doświadczenie osobiste, bo to jest sprawa bardzo irytująca, kiedy słyszę właśnie takie wypowiedzi na antenie. I po drugie, wzorca ojca w rodzinie. Chodzi tu o jakąś sytuację bardzo idealną, że jest ojciec w rodzinie i jest zawsze takim pozytywnym wzorcem. Co powiedzą Państwo na temat ojca alkoholika albo ojca, który jest osobą agresywną w rodzinie? Czy zawsze ten wzorzec, zawsze ojciec jest pozytywną osobą? A co z rodzinami, kiedy ojca nie ma? Zmarł, zginął w wypadku albo pozostawił rodzinie. Czy właśnie tacy chłopcy, którzy wychowują się w takiej rodzinie, nie będą w stanie być dobrymi ojcami, bo na podstawie tych wywodów państwa wychodzę z tego założenia, co jest absolutnym absurdem właściwie. I się zastanawiam, komu służą właśnie takie audycje. Są bardzo jednostronne i mało logiczne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pani Agnieszko. Oczywiście możemy zawsze brać pod uwagę słabość człowieka, pewną dysfunkcyjność, czy to rodziny, czy to braku mężczyzny, braku kobiety. Natomiast społeczeństwo, które troszczy się o dobro wspólne, jest społeczeństwem zatroskanym jedni o drugich, zauważającym problemy, nie kształtuje siebie i swojego światopoglądu, jak również norm, nie kształtuje w oparciu o słabość czy dysfunkcję, ale kształtuje o ideał, do którego zmierzam ja i do którego nawołuję jednocześnie. Nie było to wyrazem cynizmu, ale było to wyrazem obserwacji, w jaki sposób dzieci z rodzin, gdzie obydwoje rodziców są niepijącymi, niewulgarnymi, są uporządkowanymi, i nagle ideologia wkraczająca do życia, do przestrzeni tychżeż dziewcząt i chłopców sprawia, czy to poprzez internet, czy poprzez szkołę, czy poprzez instruktorów wychowania, czy deformacji zgodnego z ideologią LGBT, sprawia, że przy zdrowym ojcu, jak to pani określa, zdrowej matce, niealkoholika, okazuje się, że to dziecko jest zdeformowane pod względem moralnym i zaczyna skorzystać z daru życia, ze swojej płciowości w sposób niezgodny z naturą, godnością, a jednocześnie bez tej komplementarności dwojga płci, które są weryfikowalne nie kulturowo, ale weryfikowalne biologicznie. I to jest moja tylko i wyłącznie odpowiedź. Nie było w tym cynizmu, było jedno stwierdzenie tego, co zauważamy w relacji do dzieci, z tego, co widzimy, obserwując nasze ulice, obserwując fora internetowe, obserwując postawy współczesnej młodzieży. Chcemy powiedzieć, że to nie jest formacja, tylko to jest deformacja postaw ludzkich i nie w oparciu o jeden, drugi przypadek dysfunkcyjności rodzin, ale w oparciu o deformowanie tych, którzy mają fundamenty w domu, w rodzinie, w szkole, jak najlepsze ku temu, by ukształtować ich dla dobra wspólnego i poprowadzić drogą ku świętości, bo przecież jako nam osobom wierzącym, katolikom, na tym nade wszystko powinno zależeć. To moja odpowiedź. Stawiam kropkę. Pani kurator Barbara Nowak.
Ja myślę, że pani, mając tam te pytania, które zadała w zanadrzu, no nie słuchała tego, co mówiliśmy, ojcze. Dlatego, że myśmy mówili, że są różnego rodzaju sytuacje i my oczywiście, że o nich wiemy. Natomiast mówimy o tym, co uważamy, że powinno funkcjonować, co pewno funkcjonuje w większości rodzin. Przecież nie jest tak, że wszystkie rodziny się rozpadają. Wiemy o tym dobrze, że i to z różnych przyczyn. Czasem właśnie z powodów uzależnienia. Wiemy oczywiście, że są sytuacje przemocy, ale wie pani, no, każdy ma swoje doświadczenia. Ja patrząc na swoje środowisko, gdzie oczywiście różne sytuacje również się zdarzały, jednak w większości są to rodziny pełne, rodziny, które całkiem dobrze funkcjonują. No to oczywiście, że narzekamy na siebie wzajemnie, bo mąż tego nie zrobił, a żona tego nie zrobiła, a tak powinniśmy. No my sobie tak oczywiście różnego rodzaju rzeczy mówimy, ale to wszystko jest też na takim podłożu życzliwości, miłości do drugiego człowieka, do tego, któremu ślubowaliśmy kiedyś miłość, wierność aż do śmierci. I ja mam takie koło siebie w ogromnej większości rodziny. Jest mi ogromnie przykro, jak słyszę osobę, która jest tak bardzo zraniona i na pytanie, czy tego nie biorę pod uwagę, że takie sytuacje są. Tak, tak. No, doświadczani jesteśmy oczywiście w sposób różny, ale jeszcze raz powtórzę to, co pani nie zauważyła, co powiedziałam, że jeżeli nawet zdarza się taka sytuacja z różnych przyczyn, że nie ma w rodzinie ojca, czy też nie ma matki, z różnych naprawdę przyczyn, śmierci z różnych powodów, odejść z różnych powodów, to nie jest tak, że to dziecko, które się tam wychowuje z wielką troską drugiego człowieka, który pozostał, że nie ma szansy na to, żeby kiedyś w przyszłości był właśnie wzorowym ojcem czy wzorową matką. To jest kwestia pracy nad sobą. My jesteśmy ludźmi, którzy mają rozum, mają wolną wolę, zostaliśmy tak obdarowani przez Boga, jesteśmy w stanie sami siebie kształcić, jesteśmy w stanie pracować nad sobą, aż do tego uzyskania tego, co pani tu trochę z takim przekąsem powiedziała, doskonałości. Tak, proszę pani, my powinniśmy tak pracować nad sobą, żeby ku tej doskonałości dążyć i myślę, że w każdej rodzinie, gdzie jest takie staranie, to naprawdę jest efekt. Jest tak, że każdy człowiek, który nawet mocno jest dotknięty i zraniony, ma możliwości, chociażby przez wiarę. Jesteśmy w takim medium, które widocznie pani też jakoś tak tego nie przyjmuje, ale jesteśmy w takim medium, gdzie ludzie, którzy słuchają, są osobami wierzącymi. Wierzymy w Boga, stąd czerpiemy nadzieję z tej swojej wiary, stąd naprawdę czerpiemy siłę i jesteśmy w stanie bardzo dużo dobrego w swoich rodzinach, nawet tych niepełnych, naprawdę bardzo dużo dobrego dokonać.
Delikatność, delikatność pani.